W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i z krwią, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich. Mamy zaszczyt, że na naszych oczach dzieje się historia. Oficjalne struktury kościelne głoszą dziś herezję, zwodząc wiernych, nieświadomych, rewolucyjnych zmian, zarówno w doktrynie, jak liturgii, które w ostatnich dziesięcioleciach dokonały się za sprawą masonerii w Kościele. Rewolucja w Kościele wkroczyła w tak zwany etap surowości. W sytuacji oczywistego kryzysu duchowieństwa, skokowego obniżenia liczby wiernych, w tej sytuacji sen z powiek hierarchów dzierżących formalnie w Kościele władzę spędza grupka kapłanów i wiernych świeckich pragnących ocalić to, co Kościół ma w doktrynie najcenniejszego, a także najcenniejszego w liturgii. Wrogowie atakujący od wewnątrz już nawet nie silą się na subtelności. Demontaż następuje już nie w białych rękawiczkach. Wali się niepokornych po głowie młotem posłuszeństwa i to działa. Bo któż dziś czyta świętego Tomasza, żeby wiedzieć, że posłuszeństwo jest cnotą ulokowaną między skrajnościami? Ja tylko wykonywałem rozkazy, tłumaczyli się zbrodniarze, którzy pewnie też świętego Tomasza nie czytali, w każdym razie nie wzięli sobie tego do serca. Jednak to tłumaczenie nie było wystarczające, by uniknęli stryczka. W tej sytuacji bardzo ważny jest temat winy, jaką człowiek zaciąga wobec Boga i wobec bliźniego, a także przebaczenia. Święty Paweł przypomina nam, że toczymy walkę z siłami duchowymi. A Pan Jezus pokazuje w przypowieści, jak Bóg, przebaczając ludziom, żąda od nich, by i oni przebaczali swoim bliźnim. Grzesząc, człowiek zaciąga dług wobec Stwórcy, obraża Jego nieskończony majestat. Więc dług do spłacenia jest nieskończony. By to wytłumaczyć, Pan Jezus mówi o słudze, który był winien swemu królowi 10 tysięcy talentów. Talent był w starożytności grecką jednostką wagi. Służył przede wszystkim jako miara ilości pieniądza w postaci szlachetnego kruszcu, srebra albo złota. Przy czym warto zaznaczyć, srebro było tylko około dwukrotnie tańsze od złota. Dzisiaj, ponieważ jest ogromne zapotrzebowanie, poza tym srebra mamy więcej, są nowe metody pozyskiwania. Choćby kombinat miedziowy jest największym wydobywcą srebra. Także ilość srebra jest o wiele większa na rynku, stąd też jego cena spadła znacznie. Według ostatnich rachub zdaje się około 80 razy jest tańsze niż złoto. W każdym razie talent był ogromną ilością pieniędzy, w tamtych czasach, dzisiaj też. Około 34 kg szlachetnego metalu. Można by powiedzieć złota albo trochę więcej srebra. Jeden talent odpowiadał wynagrodzeniu za pracę co najmniej 20 lat, robotnika najemnego. 10 tysięcy talentów to minimum 270 ton złota. W sumie nie do spłacenia 16 tysięcy lat pracy. A błaganie o litość owego dłużnika jest jak najbardziej zrozumiałe. Król czyni gest iście królewski. Proszony jedynie o prolongatę spłaty, na co, jak już wspomniałem, nie było żadnych szans. Król darowuje dług całkowicie. Ulitował się, doniosłe słowo, poprzedzające skreślenie ogromnego długu. Tym bardziej podła jest postawa owego sługi, któremu inny był winien zaledwie 100 denarów. Denar to dniówka. Otrzymawszy tak wiele, nie potrafił zachować się podobnie, choć w grę wchodziła nieporównanie mniejsza kwota. Ile razy mam przebaczać? Powie święty Piotr, spyta Pana Jezusa. Czy aż 7 razy? Aż 77, czyli zawsze w symbolice biblijnej. Zawsze, gdy bliźni żałuje. Tej umiejętności winniśmy się uczyć od Boga, który przebacza doskonale. Nigdy nie wraca do naszych grzechów. Spalają się one, można by powiedzieć, w ogniu Jego miłości. Ponadto Bóg nas nie upokarza swym wybaczeniem. Przebaczenie jednak, jak słyszeliśmy, zakłada pewne warunki wstępne. Nie należy mylić przebaczenia z pobłażliwością, która jest wadą. Co jeśli winowajca nie żałuje? Zło, które mu się pobłaża, rozzuchwala się. Dobrze pojęty gniew jest obroną słusznych praw. Sprawiedliwy gniew jest formą wzajemnego wychowywania się. Tu zwróćmy uwagę na starożytne rozróżnienie między wrogiem publicznym, hostis, a moim winowajcą czy pospolitym przestępcą, latro. W przypadku latro zasadę podaje biskup Władysław Krynicki. Z krzywdy trzy rzeczy pochodzą. Gniew w sercu, okazanie gniewu w słowie albo w uczynku i zapoznanie krzywdziciela do sądu. Pierwszego i drugiego każe każdy strzec się powinien, natomiast wynagrodzenia krzywdy może bez grzechu prawem dochodzić. Więc gniew nie może przybrać formy nienawiści, czyli gniewu w sercu, jak to nazywa biskup Krynicki. Wybaczenie dla hostis jest natomiast wprost niemal niemożliwe w przypadku trwania w czynieniu zła. Przebaczenie wtedy byłoby demoralizujące i niemoralne. Tym bardziej, gdy sprawa dotyczy zbawienia. Salus animarum suprema lex. Zbawienie duszy jest najwyższym prawem w Kościele. Walka z wrogiem publicznym to nie jest kwestia fakultatywna, ale obowiązek. Dobro chronione bowiem przekracza znacznie wartość życia ludzkiego. Dobro kościelne przekracza wartość nawet ojczyzny ziemskiej, czyli dobro naszej wiary. Czy na sądzie Bożym biskupi, przełożeni zakonni, którzy represjonują podwładnych za wierność wierze apostolskiej, będą się tłumaczyć: ja tylko wykonywałem rozkazy? Mówiłem już, że masoneria się rozpycha w Kościele. Masoneria, wobec której Kościół aż do Vaticanum Secundum wydał kilkaset dokumentów potępiających, m.in. encyklikę Humanum Genus Leona XIII. Masoneria to pomocnicy szatana na ziemi, tak się Kościół wyraża o tych ludziach. Mamy bardzo czytelne znaki. Diabeł małpuje Pana Boga, a masoneria w Kościele małpuje prawdziwy Kościół. Mamy stąd przewrócenie szóstego przykazania. Już nie ma grzechu cudzołóstwa albo sodomii, ale mamy podobno rozeznawać. Masoneria buduje, wcześniej o tym mówiłem, braterstwo wszystkich ludzi bez ojca. Fraternité w rewolucji francuskiej. A kończyło się takim wynalazkiem, który pozbawiał ludzi skutecznie głowy. I to było to fraternité francuskie. Ou la mort, albo śmierć. Mamy więc kult Pachamamy, mamy Abu Zabi. Małpowanie polega także na wprowadzeniu do katalogu nowych, nieznanych Panu Jezusowi, apostołom czy naszym przodkom grzechów. Na przykład tak zwanego grzechu ekologicznego. Stąd potrzeba podobno nawrócenia ekologicznego. Kto tego innych rzeczy nie widzi, to co należałoby powiedzieć o stanie jego umysłu albo moralności. Pan Bóg nie przebacza inaczej, jak dopiero wtedy, gdy człowiek uzna zło, pokaże skruchę, zrehabilituje oczernionego, da satysfakcję obrażonemu, naprawi wrządzoną krzywdę i okaże chęć poprawy. W przypadku grzechów ciężkich, nazywanych śmiertelnymi, gdyż ich konsekwencją jest piekło, kara wiecznego piekła, Pan Jezus dał swemu Kościołowi lekarstwo nad lekarstwa, jakim jest sakrament spowiedzi świętej. Tak potężny, że jak mówi święty Augustyn, jest większym cudem niż stworzenie świata. Przebaczenie grzechów. Grzech obraża nieskończony majestat Boży. Dlatego niesie ogromne konsekwencje. W starym szaliku rzymskim ojca Gaspara Lefebra, benedyktyna, przy 12 stacji Drogi Krzyżowej znajdziemy takie słowa. Naucz się, duszo moja, umierać grzechowi, który jest rzeczą tak ciężką, że na wynagrodzenie go potrzeba śmierci Boga człowieka. Przypomnijmy jeszcze na koniec warunki dobrej spowiedzi, a jest ich 5. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Jak będzie okazja, jeśli Pan Bóg pozwoli, to rozwinę te punkty, bo jest tutaj wiele do zrobienia. Choćby jak w przypadku warunku 4, szczera spowiedź. Tak tylko w wielkim skrócie. Spowiadamy się oskarżając siebie, a nie innych. Nawet nie wyjawiamy wspólników grzechu, bo nie wolno obmawiać nikogo w czasie spowiedzi świętej. Nawet to są nasze dzieci. Nie marudzimy na dzieci, nie narzekamy. Oskarżamy siebie. Tak jak w wyznaniu wiary konfiteor, które odmawiamy w czasie mszy świętej. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Co jeszcze? Jeśli jest to konieczne, mówimy też o okolicznościach dotyczących grzechów ciężkich, bo one mogą zmienić wtedy ich charakter. Co innego, gdy ktoś na przykład obrazi słowem osobę, kierowcę, który go zdenerwował na ulicy, a co innego, gdy na przykład obelżywym słowem obrazi swoich rodziców. To są zupełnie inne kategorie już wtedy. Inny ciężar grzechów i tak dalej. I jeszcze jest też ważne, ojciec Kozel też o tym pisze w doskonałej książce o spowiedzi, że nie mamy obowiązku wymieniania grzechów lekkich, chociaż jest to pożądane. Natomiast jest obowiązek bezwzględny wyjawienia grzechów ciężkich, a także co do ich liczby, a przynajmniej przybliżone, jeśli nie znamy dokładnie ich liczby. Zatajenie grzechu ciężkiego powoduje świętokradzką spowiedź. Grzechy lekkie możemy pominąć, aczkolwiek jeśli się zdarzy, że nie mamy grzechów ciężkich, to wtedy, jak radzi ojciec Kozel, warto dodać nawet odpuszczony grzech ciężki z przeszłości, żeby był powód też, żeby wzbudzić prawdziwy żal za popełnione grzechy. Także to jest taka ciekawostka. Niektórzy nie wiedzą, myślą, że w konfesjonale trzeba za każdym razem spędzić godzinę. Zamęczają tym siebie i spowiednika przy okazji. Wszystkie grzechy śmiertelne mamy wymienić co do ich liczby i, tak jak mówiłem, ważnych okoliczności. Niech te rozważania pomogą nam w docenianiu wiary katolickiej, docenianiu tradycyjnych sakramentów świętych, a przede wszystkim najświętszej ofiary w tradycyjnym rycie rzymskim, która jest niedościgłym wzorem modlitwy, uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.